лист 15. Czwartek, 26 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. Nie zostawiaj miasta politykom, decyduj sam. Pod takim hasłem odbędzie się dziś w Inowrocławiu spotkanie, podczas którego ruch Nowy Inowrocław będzie konsultował z mieszkańcami program wyborczy, jaki zostanie zaprezentowany przed wyborami samorządowymi. W czasie spotkania ma być mowa o złym stanie budynków, braku kanalizacji i gazu, zaniedbanych chodnikach i ulicach oraz o braku poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać również swoje problemy i uwagi. Spotkanie odbędzie się w sali rodzinnych ogródków działkowych przy ulicy Montewskiej, a początek o 18.00. Utwór dziennikarzy Polskiego Radia PIK, który będzie reprezentował polską radiofonię w najważniejszym europejskim konkursie medialnym, zaprezentujemy dziś w klubie reportażu Polskiego Radia PIK. O 18.00 w reportażowni będą Państwo mogli posłuchać audycji Głosiciel Słowa Żanety Walentyn i Michała Słobodziana, zrealizowanej przez Marka Rzepę. Twórcy z naszej rozgłośni jesienią w Berlinie wystartują w konkursie produkcji telewizyjnych, radiowych i internetowych Pri Europa. W roku świętowania ćwierćwiecza wolności w naszym kraju historia upadku pewnego zakładu staje się pretekstem do pytań o zachodzące w Polsce zmiany.
Bardzo proszę podziękować panu prezydentowi, bo nie myślałem, że spółdzielca może stanąć w Pałacu Prezydenckim i dziękować.
No nie chcę mówić na ten temat, bo to więcej wrogów sobie można narobić niż zwolenników.
Grupy producentów rolnych, które reprezentuję, z Wielkopolski i Kujaw, podjęły się bardzo trudnego zadania, ale ratujemy kawałeczek polskości. Mówię tak, ludzie bez marzeń nie osiągają celu.
Wstęp do klubu reportażu w Radiu PIK przy Gdańskiej 48 w Bydgoszczy jest wolny, a spotkanie rozpocznie się o 18.00.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Funkcjonariusze ABW nie będą ukarani, dowiedziała się nieoficjalnie informacyjna agencja radiowa. Wewnętrzne postępowanie wobec agentów uczestniczących w akcji w redakcji tygodnika Wprost pokazało, że działali zgodnie z procedurami. Chodzi o wejście do redakcji prokuratorów i funkcjonariuszy ABW w zeszłą środę w celu przejęcia nagrań z podsłuchów polityków. Redaktor naczelny Wprost, Sylwester Latkowski, twierdzi m.in., że próbowano mu siłą odebrać laptop, m.in. wykręcając palce.
Wewnętrzne postępowanie, analiza nagrań z akcji w redakcji Wprostu, a także przesłuchania funkcjonariuszy ABW dały im pozytywną ocenę. Jak się dowiedziałem z nieoficjalnych źródeł, kontrola wykazała, że funkcjonariusze dochowali procedur. Zastrzeżeń do ich pracy nie można mieć było przede wszystkim, bo działali tam na polecenie prokuratury i to prokuratorzy decydowali o podjęciu konkretnych działań. W innym świetle niż medialne doniesienia mają ich stawiać nagrania wideo z akcji. Według nieoficjalnych informacji funkcjonariusze mieli się skarżyć, że podczas wtargnięcia mediów do gabinetu zostali uderzeni w głowę wyłamanymi drzwiami. Rzecznik ABW Maciej Karczyński do czasu zakończenia konferencji prokuratury nie chce komentować tych zdarzeń. Mariusz Piśniewski, Polskie Radio.
A konferencja prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga powinna się właśnie rozpoczynać. Prokuratorzy mają m.in. pokazać własne nagranie wideo z akcji w tygodniku. 200 tysięcy złotych za działalność opozycyjną w stanie wojennym. Odszkodowanie przyznał Czesławowi Nowakowi Sąd Okręgowy w Gdańsku. Działacz Solidarności i prezes Stowarzyszenia Godność w sierpniu 1980 roku współorganizował strajk w gdańskim porcie. Został aresztowany w lutym 1982 roku. W więzieniu spędził 4,5 roku. Nowak chciał ponad 500 000 złotych odszkodowania. Sąd przyznał mu 100 tysięcy i tyle samo zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny. Nowak zapowiada, że nie będzie się od niego odwoływał. O odszkodowanie za stan wojenny przed sądem w Gdańsku walczy jeszcze ponad 30 osób. Tą wiadomością kończymy serwis kolejny o 16.00. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach maksymalnie od 18 do 19 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północny, nie przekracza 20 km na godzinę. Ciśnienie wzrasta, teraz na barometrze 1007 hektopaskali.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Amerykańska koszykarka Julie McBride otrzymała polskie obywatelstwo. Rozgrywająca Artego Bydgoszcz będzie mogła występować w naszej reprezentacji. Obywatelstwo i dwuletni kontrakt podpisany z bydgoskim klubem to spora zasługa menedżera Artego Jarosława Kotewicza.
Dużo pracy włożyliśmy w to, żeby otrzymała obywatelstwo, a cieszy nas to, że wraca do nas jako Polka, bo dla nas, dla zespołu jest to kolejne miejsce dla Amerykanki, żeby grała Wartego. Mamy rozgrywającą, która pokazała 2 lata temu, że prowadzi zespół dobrze.
Dziękuję. Kochanie Bergoś.
W następnym miesiącu mój język polski będzie już lepszy. Ja też się cieszę, że już w drugim roku swojego pobytu tutaj mogę poczuć się Polką. To wielka sprawa. Słucham polskiej muzyki i będę znów pracować z najlepszym polskim trenerem. A więcej informacji o tym wydarzeniu w audycji Popołudnie z nami. Wychowanek bydgoskiej Astorii Mateusz Birwagen przenosi się do Legii Warszawa. 26-letni koszykarz podpisał roczny kontrakt z Beniaminkiem pierwszej ligi. W minionym sezonie Birwagen był najskuteczniejszym graczem Astorii i 7 na liście pierwszoligowych strzelców. Portugalski obrońca Joshua Silva podpisał 2-letni kontrakt z Zawiszą Bydgoszcz. Jest to kolejne wzmocnienie zespołu przed nowym sezonem. Ostatnim klubem, w jakim występował Silva, było drugoligowe portugalskie Farense. 4 dzisiejsze mecze piłkarskich Mistrzostw Świata w Brazylii zakończą rywalizację w fazie grupowej. Tylko jedna z 8 drużyn grup G i H ma zapewniony awans. To Belgia, która zagra z Koreą Południową. W drugim spotkaniu zmierzą się Algieria z Rosją. Grupa H rozegra 3. kolejkę o 18, a o 22 rozpoczną się mecze grupy G. Niemcy USA i Portugalia Ghana. Zarówno Niemcom, jak i Amerykanom do awansu z grupy wystarczy remis.
Kolizja drogowa, stłuczka parkingowa, serwis blacharsko-lakierniczy Toyoty w Bydgoszczy to gwarancja kompleksowej obsługi. Transport uszkodzonego pojazdu i pomoc w zgłoszeniu szkody w zakładzie ubezpieczeń. Bezgotówkowe rozliczenie wykonanej naprawy. Samochód zastępczy, a co najważniejsze, gwarancja najwyższej jakości naprawy w oparciu o najnowsze technologie. Powypadkowe naprawy aut wszystkich marek. Zaprasza Toyota Bydgoszcz, zdobywca europejskiej nagrody Ichiban.
Galeria Osielsko zaprasza na 2 urodziny już w piątek 27 czerwca od 14 i sobotę od 10. Wielki konkurs z cennymi nagrodami, gry i zabawy z animatorami dla dzieci. Upominki do każdego zakupu w drogerii Rossmann. Degustacje przy stoisku Chaty Myśliwskiej. Grill z delikatesami mięsnymi prosiaczek. Warsztaty kawowe z cukiernią Adamsowa. Moc niespodzianek. Serdecznie zapraszamy. www.galeria-osielsko.pl.
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości zaprasza firmy na tereny inwestycyjne do Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim. Solec Kujawski to 16-tysięczne miasto i gmina, położona między Bydgoszczą a Toruniem, zlokalizowana w centralnej części kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Tereny inwestycyjne parku, uzbrojone we wszystkie media, wynoszą 68 hektarów. Solec Kujawski, Unii Europejskiej 4.
Masz pomysł i grupę znajomych, z którymi chcesz zrobić coś na rzecz otoczenia lub działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację do 5000 zł w ramach projektu Inicjuj SFIO. Więcej informacji na spotkaniach informacyjnych i na www.tlok.pl. Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na wakacje z Chopinem, podczas których wysłuchamy recitali chopinowskich, a towarzyszyć im będzie prezentacja kurierów szafarskich, czyli listów młodego Fryderyka do rodziców i przyjaciół. Od 29 czerwca do 31 sierpnia, w każdą niedzielę o godzinie 12. Wstęp wolny. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Wszystkie modele Volvo z roku modelowego 2014 w promocji Volvo Last Minute. Do końca czerwca przyjdź do autoryzowanego salonu Volvo i przekonaj się, czy również Ty możesz mieć Volvo tańsze nawet o wartość VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Nordic Motor w Bydgoszczy i w Toruniu.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Magda Brzezińska, witamy. W pierwszej części zbierzemy dwie inwestycje bydgoskie. Rozpoczęcie rozbiórki dworca głównego PKP i oddanie zrekonstruowanej fontanny Potop w Bydgoszczy. Następnie mówić będziemy o profilowaniu bezrobotnych. W Bydgoszczy dziś wyjątkowy dzień. Rozpoczęła się rozbiórka dworca głównego PKP, a w parku Kazimierza Wielkiego nastąpi uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanej fontanny Potop. Od dzisiaj też obok placu, gdzie trwają prace rozbiórkowe, działa dworzec tak zwany tymczasowy.
Powiem panu krótko. Tu jeszcze taki jest mini groch z kapustą. Najlepiej jest w Katowicach i w Warszawie, a szczególnie jak widzę dworzec w Częstochowie, to mnie szlak trwania. Te przejścia, te wyjścia, ten tunel, to jest normalny cyrk.
Dworzec jest tylko w budowie, jak widać.
Będziemy pomagać ludziom, bo dzisiaj jest zmiana organizacji ruchu tutaj i będziemy pomagać wydoszli.
Ciekawe, jak będzie ten nowy wyglądał, nie? Bo szczerze mówiąc, podobno tam gdzieś jakieś rysunki w gazetach były, nie?
A tego panu nie żal?
No ja wiem, człowiek się przyzwyczaja przez ileś lat do wielu rzeczy, nie? Powiedzmy, ja jestem akurat człowiekiem, który powiedzmy się przywiązuje do czegoś, co było, do domu. Tylko też dworzec, że zrobią, to jest według mnie w tym wypadku mało, bo biorąc tutaj kamienicę naprzeciwko, jak powiedzmy, nazwiemy się, Zachód ma przyjechać, czy nawet Polacy z innych miejsc i zobaczą obdrapane kamienice, to też zbytnio nie świadczy.
Właśnie byłem tu wczoraj, jeszcze dworzec był, powiedzmy, już zamykany, jeszcze jako tako można było wejść, już dzisiaj nie można.
Musi pan iść tędy, tam ma pan taką tabliczkę i jest taki tunel i właśnie tam pan chodzi, wszystko znakowane.
Jarosław Moślanka, zastępca za kierownika kontaktu Budimex. Generalnie pracujemy nad rozbudową dworca nowego. Wczoraj uruchomiliśmy dworzec tymczasowy, dzisiaj wyłączamy dworzec, budynek numer 15 według projektu i będziemy rozpoczynali rozbiórkę instalacji wewnętrznych i na początku lipca, czyli praktycznie w następnym tygodniu, powoli rozpocznie się rozbiórka tego budynku, która potrwa około jednego miesiąca, do końca lipca mniej więcej. A gruz oczywiście będzie transportowany, będzie rozdrabniany kruszarką na drobniejsze elementy i później gdzieś będzie wykorzystywany do różnych tego typu podbudów.
Ten budynek za pana plecami, to jest budynek poczty, to zostaje?
Tak, budynek poczty zostaje. On jakby nie jest na zakresie kontraktu. Pozostaje tylko budynek znajdujący się przed pocztą, który jest w zarządzie PKP Nieruchomości. Jego elewacja będzie podlegała rewitalizacji.
Widzę, że pani spogląda na rzeźbę.
Czekało się ile lat na to, proszę pana. Ale dzięki społeczeństwu, co pomogło. Bo gdyby nie było darców, nie byłoby tego. A piękne... Piękne.
Może być.
Ta fontanna z tą rzeźbą, czy bez tej rzeźby się bardziej pani podobała?
Bardziej bez. Myślę, że nie liczy się to, jak wygląda, ale przekaz historyczny.
A dlaczego bardziej bez tej rzeźby się pani podobała ta fontanna?
Ja nie bardzo lubię przedstawianie jakby osób i takich trochę, to nie wiem, to jest chyba cierpienie, że tak powiem, no. Bardziej mi się podobał niedźwiedź, tak było przyjemniej, tak mi się wydaje.
Jeżdżę tutaj do pracy, także bardzo mi się podoba. Dużo rzeczy dzieje się w Bydgoszczy teraz, szkoda tylko, że stary rynek i tam ta ulica przy Urzędzie Miasta jest rozkopana na lato, ale dobrze, że coś się dzieje.
Odsłonięcie fontanny Potop dzisiaj o godzinie 16, natomiast nowy dworzec PKP oddany zostanie do użytku w 2015 roku. O udzieleniu prezydentowi absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu zdecydują dziś toruńscy radni. Głosowanie w tej sprawie przed nami. Zdecydowano natomiast, że ognisko pracy pozaszkolnej, dom harcerza, zostanie na toruńskiej Starówce. Z zamiaru likwidacji placówki zrezygnował sam prezydent Michał Zalewski, a dziś poparli go radni. Zgodzili się również na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyszłości toruńskiej placówki. Zostaną one przeprowadzone z inicjatywy ruchu społecznego Czas Mieszkańców, wyjaśnia Łukasz Wróblewski, rzecznik nowego ruchu w Toruniu.
Autorem tego projektu są mieszkańcy Torunia. Konsultacje społeczne będą dotyczyły planowanego rozszerzenia wszystkich działań wokół domu harcerza, całej tej afery i zawieruchy, która z tego budynku, z Urzędu Miasta po prostu w tym roku wyszła na zewnątrz. Działania były nieprzemyślane, działania dotknęły dzieci, rodziców, osoby, które chcą dalej się rozwijać w ognisku pracy pozaszkolnej dom harcerza. Nie były skonsultowane z nikim. W tym momencie mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i zgłosili ten wniosek.
Z decyzji radnych zadowolona jest Anna Piech, nauczycielka
kawalerka w domu harcerza.
Przestała wisieć nad nami ta uchwała. Formalnie jest już zdjęta. Czekamy teraz na rozpoczęcie konsultacji społecznych, których tematem będzie problem domu harcerza. Gdzie powinny być zajęcia? Gdzie nam będzie lepiej i komu tak naprawdę jesteśmy potrzebni?
Były zbierane podpisy. Kilkanaście tysięcy podpisów zostało zebranych w obronie tej placówki. Myślą Państwo, że to właśnie przyczyniło się do tego, że miasto zdecydowało się wycofać z tego pomysłu?
Na pewno. Przecież to głos mieszkańców, a w tym szczególe tak wielu mieszkańców musiał dać gdzieś tchnienie i myślę, że przyczyniło się to. Myślę, że w ogóle cała dyskusja, która przez te 3 miesiące trwała, przyczyniła się do tego, że w końcu zaczęliśmy rozmawiać. Może za chwilę padną jakieś odpowiedzi konkretne.
W nowym roku szkolnym dom harcerza na pewno zostanie w starym miejscu, zapewnia Janusz Pleskot, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta.
Natomiast plany dalsze to w tej chwili trudno o nich mówić, ponieważ trwa nabór chociażby, więc to też zatrudnienie nauczycieli, czy też zajęcia, które będą się odbywały, będą uzależnione od tego, czy znajdą się chętni, więc to jest ta niewiadoma, która jest dopiero jakby przed nami. Kolejna rzecz to konsultacje społeczne, które podjęta została również uchwała, że będą przeprowadzone, więc to też może wskazać zupełnie jakieś inne kierunki, o których w tej chwili nie znamy, o których nie wiemy, więc w tej chwili trudno mówić co do tego dalszych, dalekosiężnych planów. Możemy mówić o najbliższym roku. W najbliższym roku na pewno placówka będzie działała na dotychczasowych zasadach, w dotychczasowym obiekcie.
Panie dyrektorze, bo to było tak, że miasto, no oczywiście była ta uchwała o zamiarze likwidacji, w międzyczasie miasto doszło do wniosku, no, że jednak nie ma tego kompromisu, no i przesuwamy to.
Cały czas trwały dyskusje, tego konsensusu jak gdyby nie ma, więc też będzie pewnie ten czas na to, żeby ten konsensus jakiś wypracować. Oczekując oczywiście to, co jest możliwe do realizacji, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne.
Układ sił w Radzie Miasta wskazuje na to, że radni udzielą prezydentowi absolutorium. Prezydenta na pewno nie poprze opozycja. Waldemar Przybyszewski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.
Można powiedzieć, że koalicja skutecznie czyściła ten budżet w ciągu roku budżetowego i lewa strona zgadza się z prawą, mówiąc obrazowo. Natomiast wiele zadań nie zostało zrealizowanych, a nadal nie podjęto żadnych działań, jeśli chodzi o ograniczenie ich wydatków bieżących i nadal utrzymuje się kosztochłonne na przykład zakłady budżetowe, jak chociażby Zakład Gospodarki Mieszkaniowej czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rok 2013 był rokiem takiego dryfowania, natomiast kolejne lata to będzie spłacanie coraz większych kredytów i odsetek od tych kredytów.
Prezydent Torunia Michał Zalewski.
Tych inwestycji co roku nie brakuje i te zadłużenia, jeżeli one są w mieście, to tylko po to, aby miasto się rozwijało. Każdy z nas wie, że chciałby mieszkać w dobrze zorganizowanym, wygodnym mieście i tak jest w Toruniu. Pokazują to różnego rodzaju rankingi, oceny, konkursy.
Te inwestycje, które były przesuwane na kolejne lata?
Nie zagrażają funkcjonowaniu miasta, wręcz przeciwnie, te okresy wydłużonego inwestowania też rozkładają w czasie wydatki z tym związane. Tutaj zagrożeń ani problemów żadnych nikt, nawet niechętny miastu, nie zauważy.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaręba.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Prawie 5 tysięcy osób sprofilowanych, do sprofilowania w sumie 18 tysięcy. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, tak jak nakazuje ustawa, dzieli swoich klientów na 3 grupy. Od tego, w jakiej są grupie, zależy, jaką otrzymają pomoc. Operacja profilowania zakończy się za kilka miesięcy, tymczasem już pojawiają się głosy niezadowolonych bezrobotnych. Niektórzy nie zgadzają się z tym, że znaleźli się w danej grupie.
A grupy są 3. W największym uproszczeniu od najlepiej rokujących na znalezienie pracy do długotrwale bezrobotnych bez dobrych perspektyw.
Profilowanie polega na określeniu dla każdej osoby bezrobotnej 2 rzeczy. Stopnia oddalenia od rynku pracy i gotowości do podjęcia pracy.
Mówi Tomasz Zawiszewski, szef Urzędu Pracy w Bydgoszczy.
Określa się to na podstawie danych dotyczących wieku, wykształcenia, doświadczenia, miejsca zamieszkania, czyli tych danych, które wynikają z rejestracji, oraz rozmowy z doradcą, który na podstawie odpowiedzi wprowadzanych do systemu określa, do której grupy dana osoba zostanie przypisana.
Ale to nie doradca zawodowy decyduje o tym, do której grupy wpisać bezrobotnego. Dane analizuje system komputerowy i to on profiluje.
Jest to o tyle ważne, że od przypisanego profilu zależy później możliwość korzystania bądź nie z różnych instrumentów, którymi dysponuje Urząd Pracy.
A co na razie z profilowania wynika, prawie 70% osób należy do grupy drugiej, nazwijmy to średnio oddalonej od rynku pracy. Grupa pierwsza to 11, grupa trzecia to niemal 20%, ale nie każdemu to się podoba.
Sam proces profilowania protestów nie rodzi, może poza tym, po co w ogóle to robimy, dlaczego wprowadza się jakąś zbędną biurokrację. Natomiast w momencie, kiedy ktoś przypisany do grupy na przykład pierwszej chciałby skorzystać ze stażu, bo znalazł sobie pracodawcę, niestety nie może. I w tym momencie zdarzają się nieporozumienia, protesty, pytania, jak to zrobić, żeby zmienić profil z pierwszego na drugi.
Jak to zrobić?
Tego się nie da zrobić, jeżeli nie zachodzą przesłanki czy sytuacje, które powodują zmianę w sytuacji danej osoby na rynku pracy. To znaczy, jeżeli ktoś w międzyczasie od profilowania do dnia chęci pójścia na staż, skończył jakieś szkolenie, nabył uprawnienia, czy zmienił miejsce zamieszkania, co też może mieć wpływ jakby na jego sytuację na rynku pracy. Jeżeli takich sytuacji nie ma, tak naprawdę ustawa nie przewiduje możliwości zmiany profilu, tylko dlatego, że ktoś znalazł sobie na przykład pracodawcę, który chciałby skorzystać z jakiejś formy subsydiowanej.
I to, jak komentuje dyrektor Zawiszewski, z pewnością słaby punkt całego systemu.
Staż może uciec? No niestety tak. Jest to pewien słaby punkt, natomiast taka była intencja tej ustawy. Nie ma w tej chwili tego rozwiązania, które było do tej pory, że osobami w szczególnej sytuacji są 50-latkowie, osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 25 roku życia i tak dalej. O tym, czy ktoś kwalifikuje się do objęcia wsparciem, decyduje określony profil pomocy.
Bydgoszcz, Sława Skibińska, Dmitruk.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK, @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Gorący czas nie tylko za oknem, ale też w polskiej polityce, gdy państwo chcieli się odnieść i do wczorajszych wydarzeń, do dzisiejszych, zapraszam. Ale w każdej innej sprawie również. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, również adres poczty elektronicznej pik@radiopik.pl i SMS-y, które można wysyłać pod numer 70906. Treść należy poprzedzić słowem PIK. Niektórzy z Państwa rozmawiają z nami poza anteną, ale też zapraszamy do antenowych telefonów. Czekam na Państwa i telefony, i pocztę elektroniczną, i również na SMS-y, które proszę kierować pod numer 70906, treść poprzedzając słowem PIK. Się dzisiaj sfinalizować sprawę dotyczącą sprzętu rehabilitacyjnego dla pana Macieja. Bardzo pozdrawiam pana Macieja, no ale wszystkim darczyńczynię, panią Marię, która sprezentowała rower treningowy dla naszego słuchacza, który jest w tej chwili po udarze. No i wymaga dość pilnej rehabilitacji. Ale materiał z tego przekazania tego daru być może jeszcze dzisiaj na naszej antenie. Musi nasz reporter powrócić. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pani Wojciech Nowak się kłania z tej strony.
Witam pana.
Proszę panią, mam wielką prośbę. O godzinie gdzieś 10:22 jechałem samochodem i zakończyliście taką audycję, inaczej mówiąc informację na temat książki, która no bym chciał przeczytać ją, ale jadąc no nie zdążyłem ani zapisać.
Ale to były fragmenty, czy to była jakaś...
To była jakaś tak jakby reklama omawiająca, powiedzmy sobie, no ja to nazwałem
rekomendacja, tak?
Rekomendacja, tak. Kończyła się 10:22.
Teraz to sprawdzimy i do pana oddzwonię. Pozdrawiam serdecznie.
Ślicznie dziękuję bardzo za pomoc. Prosiłbym o tytuł autora i gdzie można to dostać.
A jeszcze tyle, no tytuł i autora to chyba pewnie będę mogła.
Bo tytuł powiedziała błyskawicznie, powiedziała tytuł, jak to chodzi o różnica między średniowieczem a XXI wiekiem, tam nauka przy...
Za moment do pana oddzwonię. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia.
Zdaje się, że to już po polsku. Tak nie będziemy przerywać. Urszula, Wielki Odlot 2.
Warte tyle, co nic.
Kampania społeczna.
Każdego roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do ponad 200 wypadków i kolizji, w których ginie kilkadziesiąt osób. Nie dołączaj do tego grona. Zatrzymaj się i żyj.
Kampania społeczna.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części między innymi... Obywatelstwo polskie dla koszykarki Artego Bydgoszcz, następnie walne zebranie delegatów Solidarności Regionu Bydgoszczy. Rehabilitacja wyobraźni, to jest hasło Festiwalu Architektury i Wzornictwa w Toruniu. No i gazeta z okazji 25-lecia częściowo wolnych wyborów, wydawana przez młodych ludzi z Liceum Toruńskiego. Koszykarka Artego Julie McBride otrzymała z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego pani Ewy Mess obywatelstwo polskie. To spore wzmocnienie także dla naszej reprezentacji. Amerykanka przed 2 laty należała do najlepszych zawodniczek polskiej ekstraklasy. Po roku gry w Turcji powróciła do Bydgoszczy i podpisała z Artego 2-letni kontrakt. Jak sama przyznała, w otrzymaniu obywatelstwa pomogły jej polskie korzenie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał obywatelstwo polskie pani Julie McBride.
Dziękuję.
W następnym miesiącu mój język polski będzie już lepszy. To radosny dzień dla mojego dziadka, ponieważ jego ojciec i również dziadek byli Polakami. Ja też się cieszę, że już w drugim roku swojego pobytu tutaj mogę poczuć się Polką. To wielka sprawa. Słucham polskiej muzyki i będę znów pracować z najlepszym polskim trenerem.
Arek Brodziński, agent Julie McBride. Żeśmy tutaj wszyscy wspólnie się dużo napracowali. Myślę, że szczególnie trzeba podziękować Jarkowi Kotowiczowi, bo on tą sprawę pilotował i włożył największy wysiłek, także dla niego specjalne podziękowania. Na pewno troszeczkę pomogło to, że Julie faktycznie ma polskie korzenie, jej prapradziadkowie pochodzili z Polski, myśmy mieli wszystkie dokumenty, które jej rodzina zachowała. Natomiast no, nie była to łatwa sprawa, naprawdę żeśmy uruchamiali różne kontakty, żeby ten paszport można było załatwić i też Polska Federacja próbowała swoimi gdzieś tam drogami to załatwiać, ale nie poszło im tak to sprawnie, jak poszło właśnie klubowi Artego Bydgoszcz.
Radosny w ogóle dzień w historii polskiego sportu. Jesteśmy wzmocnieni kadrowo, jeżeli chodzi o reprezentację.
No zdecydowanie tak. Julie od samego początku deklarowała, że jeżeli będzie potrzeba, żeby zagrała w polskiej lidze i w reprezentacji, ona jest na to gotowa. Była bardzo podekscytowana tym faktem. Nawet tutaj potwierdzeniem wspomniane przeze mnie dokumenty. Mało się zdarzy, żeby ktoś mając korzenie gdzieś tam polskie, irlandzkie i tak dalej, takie dokumenty przechowywał. Ona miała je wszystkie kopie gdzieś tam pochowane z 1890 któregoś, 1900 któregoś, 30 i tak dalej, natomiast wracając do kwestii reprezentacji, tak, ona jest gotowa do tego, żeby zagrać w tej reprezentacji, jest potrzebna, trener Jacek Winnicki potwierdził to, że bardzo ją potrzebuje, jest gotowa tutaj dla Polski grać i walczyć, na pewno ma zupełnie inne podejście niż na przykład David Loga.
Menedżer Artego Bydgoszcz, Jarosław Kotewicz.
No rzeczywiście dużo pracy włożyliśmy w to, żeby otrzymała obywatelstwo, ale nie zapominajmy, że Julie ma korzenie polskie, więc było troszeczkę łatwiej. A cieszy nas to, że wraca do nas jako Polka, bo dla nas, dla zespołu jest to kolejne miejsce dla Amerykanki, żeby grała w Artego.
My się cieszymy, inni zazdroszczą, cała koszykarska Polska.
No rzeczywiście mamy rozgrywającą, która pokazała 2 lata temu, że prowadzi zespół dobrze. Mamy też fajny zespół na papierze na razie. Myślę, że w praktyce pokażemy, że przy tym trenerze jesteśmy w stanie powalczyć być może o coś więcej niż brązowy medal.
Na koniec poprosimy Julie, żeby powiedziała coś po polsku. Julie, say me anything in Polish.
Dziękuję. Kochanie Bydgoszcz.
No całkiem nieźle, prawda? A na tej uroczystości był Bartek Kustra. Walny zjazd delegatów Solidarności Regionu Bydgoskiego odbywa się w Bydgoszczy. Gościem zjazdu w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego był przewodniczący Solidarności Piotr Duda.
Współpracujemy tutaj z regionem. Zresztą Leszek jest członkiem Komisji Krajowej, jest członkiem Komisji Trójstronnej w tej chwili niedziałającej i te wszystkie problemy, które są w regionie, z którymi tutaj region nie może sobie poradzić, a tych problemów jest bardzo dużo, zwraca się też z pomocą do mnie w sprawach dotyczących Zachemu czy pisma do prokuratora generalnego. W tych sprawach skierowałem też pismo do prokuratora generalnego, także te sprawy mi nie są obce, ale dzisiaj przewodniczący rozwinął wszystkie problemy, które dotyczą tego regionu i powiem, że one są bardzo trudne, ale jeżdżąc po kraju z małymi wyjątkami przechodzę właśnie takie trudne chwile, dlatego że przechodzę od zachwytu do takich trudnej, do takiej konsternacji związanych z tym, że są obszary w naszym kraju, w którym właśnie ta sytuacja dotycząca wykluczenia, biedy, bezrobocia jest bardzo duża, bo nasz kraj to nie tylko Warszawa i metropolie niektóre, ale każdy zakątek naszego kraju, w którym mieszkają obywatele. A rządzący o tym po prostu zapominają, uważają, że nasz kraj to jest tylko Warszawa i nic poza tym. A ja się z tym po prostu nie zgadzam.
Leszek Walczek, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego Solidarność. A jeśli chodzi o naszą działalność w ostatnim minionym okresie, to skupiła się przede wszystkim na walce o podmiotowość pracownika i to, co zostało zaniechane przez rząd, czyli społeczeństwo obywatelskie. Staraliśmy się, żeby w każdym zakładzie pracy, gdzie mamy organizację związkową, być przygotowanym do merytorycznych negocjacji. To jest jakby dzisiaj podstawowe zadanie związku. Protesty, opalenie opon, jak to kiedyś nam mówiono, i strajki przeszły, można powiedzieć, spokojnie w inną epokę. Dziś dobrze przygotowany związek merytoryczny jest w stanie z partnerem, który jest pracodawca, wynegocjować korzystne dla niego i dla nas rozwiązania. Tym bardziej, że coraz częściej również w małych firmach prywatnych zakładane są organizacje związkowe. I powiem szczerze, że cieszę się, że jeżeli powstaje jakakolwiek organizacja, to jest to Solidarność. No, niewątpliwym sukcesem jest wycofanie się z prywatyzacji Enei, wycofanie się z prywatyzacji fabryki, bydgoskich fabryk do drewna, no i otrzymane wsparcie dla zakładów pracy, które podczas manifestacji 25 maja 2011 roku były przedmiotem negocjacji w Ministerstwie Skarbu. Natomiast porażka to jest likwidacja Zachemu i zwolnienie prawie 1000 pracowników.
No i wybory.
Ja kandyduję na przewodniczącego z tego względu, że rozpoczęliśmy w końcówce naszej kadencji negocjacje związane z prywatyzacją KPC-u, podziałem MZK, spółką wodną Kapuściska. Jest szereg jeszcze negocjacji układów zbiorowych, chociażby w DPS-ach. W związku z powyższym uważam, że to musi być jakby zakończone, ale rozpoczęta walka o podmiotowość pracownika i społeczeństwo obywatelskie jest głównym celem naszego związku i również moim. I dlatego właśnie postanowiłem po namowach kolegów kandydować dalej. Byłaby to piąta kadencja.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Przeszłość i kicz, czy raczej niedoceniane dziedzictwo materialne. Nad tym właśnie zastanawiać się będą uczestnicy Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar. Impreza startuje dziś w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. To pierwsze tego typu formatu wydarzenie dedykowane architekturze przestrzeni publicznej drugiej połowy XX wieku, w tym głównie realizacją z czasów PRL-u. W programie przewidziano dwie wystawy. Ogólnopolską konferencję naukową, warsztaty edukacyjne, projekcje filmowe, architektoniczne, zwiedzanie miasta, a także spotkanie z projektantami, architektami i historykami designu. O szczegółach Iwona Muszczowska-Rzeszotek rozmawiała z Katarzyną Toczko, Martą Kołacz oraz Cezarym Lisowskim.
Tormiar. Tak nazywa się nie tylko festiwal, ale także grupa, którą założyliście w Centrum Sztuki Współczesnej w ubiegłym roku i ona także jest bardzo symboliczna, nawiązuje do minionej epoki.
Nazwa grupy została utworzona na wzór nazw firm czy instytucji z lat 60. 70. w PRL-u, składających się często z przedrostka określającego obszar, czyli na przykład miasto Tormiens, czy państwo Herba Pol. I tej części, która określała czym zajmuje się dana firma czy instytucja. Tormiens od mięso. Tormiar zakreśla nam obszar działań grupy na Toruń i miar od słowa pomiar, ponieważ ta grupa miała za zadanie zbierać informacje na temat tej architektury i wzornictwa w Toruniu poprzednich dekad.
Tak skutecznie zbieraliście materiały, że właściwie teraz zapraszacie nas na duży festiwal, co jest najbardziej charakterystyczne właśnie dla Torunia. Wielu z tych projektów już nie ma.
Bardzo mało wiemy
o Toruniu powojennym, o jego dziedzictwie materialnym. Powstał kampus i to jeśli chodzi o architekturę, ale tak naprawdę, ponieważ gdzieś żyjemy w cieniu gotyckiej starówki, to troszkę zapominamy, że miasto równie dynamicznie rozwijało się zarówno w pierwszej połowie XX wieku, jak i w drugiej. I tak naprawdę te nasze działania to jest taka próba odnajdywania jaskółek nowoczesności.
Ale jakie były te trendy powojenne właśnie, takie artystyczne?
Chcemy przywrócić tutaj postacie dwóch osób, Stefana Narębskiego i Józefa Kozłowskiego. To są osoby, które z jednej strony tworzyły Toruński Wydział Sztuk Pięknych, a z drugiej strony założyły spółdzielnię artystów Wrzód, która miała za zadanie jakby promować lokalnych artystów i też tworzyć i realizować zamówienia właśnie przeznaczone tutaj dla lokalnych instytucji, dla bibliotek, muzeów, czytelni, które właśnie w tamtym okresie wyposażone były meblami projektowanymi przez artystów, wykonywanymi indywidualnie przez rzemieślników. To były projekty indywidualne. Część z tych mebli wciąż istnieje.
Pierwsza edycja tej imprezy odbędzie się pod hasłem Rehabilitacja wyobraźni.
Potrzebny jest wspólny wysiłek, zarówno twórcy, ale też publiczności, po to, żeby docenić dzieło sztuki.
Przyjadą architekci, no, znawcy wzornictwa z całej Polski, tak?
Pokażemy nie tylko dwie wystawy, podczas których będzie można zobaczyć fantastyczne fotodokumentacje wnętrz, które jeszcze w Toruniu zostały, ale także archiwalia fotograficzne. Będą też spotkania z twórcami tych założeń, będzie okazja do dyskusji, ale ważnym też punktem festiwalu, oprócz klubu festiwalowego, koncertów, imprez, spacerów po mieście z architektami i kuratorami. Będą festiwalowi towarzyszyć warsztaty artystyczne dla rodzin. Takim gwoździem jest konferencja naukowa. Z całej Polski rzeczywiście zjadą do nas fantastyczni prelegenci. Będziemy rozmawiać między innymi o wnętrzach warszawskich kawiarni, czy o fenomenie peweksu jako synonimu luksusu. Będziemy mówić o wnętrzach, architekturze wnętrz prezentowanych w filmach z lat 60. To jest fantastyczne wydarzenie profesjonalne, bo pierwsza taka okazja do profesjonalnej debaty na temat rzeczy, które już teraz zyskują status kultowych.
Od wczoraj we Wrocławku gości młodzież z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Czech, uczestnicy 9. Festiwalu Teatrów z zagranicy. Dzisiaj od rana młodzi ludzie próbowali przywiezione przez siebie spektakle. Od godziny 15 trwają już przesłuchania konkursowe, podobnie będzie jutro. Wstęp na te spektakle jest wolny. Finał festiwalu wzorem ubiegłego roku zaplanowano na bulwarach nad Wisłą. O godzinie 17 poznamy zwycięzców. Młodzież zaprezentuje też włocławskiej publiczności fragmenty swoich przedstawień.
Lwów w tym roku wystawił aż dwie ekipy, tak?
Olena Milewska, reżyser teatru Zaczarowana Szkatułka. Tak, Lwów przyjechał, przyjechało dwa teatry. Jeden teatr taki młodzieżowy, osób dorosłych, teatr my i teatr dziecięcy.
W zeszłym roku byli gorąco przyjmowani na bulwarach wiślanych przez mieszkańców podczas finału. W tym roku ma być podobnie.
No to było bardzo pięknie, nad Wisłą występować i publiczność Wrocławka bardzo dobrze to sprzyjmowała. Mam nadzieję, że będzie takie w tym roku.
Powiedzcie, skąd przyjechaliście?
Z Lwowa.
I to jest teatr, który się nazywa?
Zaczarowana Szkatułka.
Zaczarowana?
Zaczarowana Szkatułka.
Co pokażecie we Wrocławku?
My pokażemy spektakl Inna i Garcia Roca, 6 strun.
A powiedzcie, długo przygotowywaliście się do tego przyjazdu? Dużo było prób?
Tak.
A kto był już we Wrocławku?
No ja była, Julia była. Ja pamiętam tylko, że się bawiła na placku zabaw.
A macie jakieś lekcje z języka polskiego, czy nie?
No, polskiej szkole nauczyła.
Ty chodzisz do polskiej szkoły, tak?
Tak, ja chodzę.
Dużo dzieci tam chodzi?
16 osób do naszej klasy.
Proszę powiedzieć, który raz we Wrocławku?
Jestem Marina Malafiejewa, Przybylowska z rodziny. Przyjechaliśmy z Pożyczy na Białorusi. Już przyjechaliśmy do Wrocławka 8 raz.
I z czym w tym roku?
Mam przedstawienie Poczekalnie. Takie stosunki pomiędzy ludźmi, cierpliwość, wyrozumiałość do innych. Taka życiowa sytuacja.
Proszę opowiedzieć, jak na co dzień pracujecie państwo z młodzieżą? Bo chyba tutaj największym problemem jest jednak język, prawda?
No szczerze mówiąc, dla naszych dzieci nie jest problemem język, bo wszystkie dzieci są z polskich rodzin i u nas w szkole co tydzień jest fakultatywy języka polskiego i jeszcze pracuje teatr, który ja prowadzę. Problem raczej u nas jest z repertuarem.
A dyrektor Polak mówił, że stara się przynajmniej pomóc.
Tak, tak, tak.
Jak pani znajduje teatr w tym roku?
Teatr super. Pamiętamy, jaki był inny ten był taki bardzo dobry, lubiliśmy go, a to jest takie współczesne, takie super, naprawdę. Ja jeszcze nie widziałam takiego teatru. Naprawdę u nas w Grodnie zupełnie inne warunki, inny teatr. Jest piękny, ale to jest super, naprawdę teatr. Bardzo zmieniony.
Wiem, że to była dla Państwa długa wyprawa, prawda?
Tak, długa. Długo nam jechać, tak, szczerze mówiąc. Ale dzieci bardzo lubią. Cały rok czekamy na ten wyjazd, bo bardzo dużo korzystamy, bardzo dużo możemy nauczyć się. To bardzo korzystne dla dzieci, dla ich rozwoju, dla języka, dla historii i w ogóle dla stosunki pomiędzy ludźmi tak samo. Bardzo dużo nas już znajomych. Przyjeżdżamy jak do swoich.
A materiał przygotowała Anna Pudlińska. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK, @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Mogą Państwo komentować to, co dzieje się w tej chwili. Dość gorące mamy dni, ale nie tylko, w każdej innej sprawie być może trochę Państwa interwencji pójdzie nasz reporter. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry. Swego czasu nasz prezydent brał ster na Bydgoszcz. Chcielibyśmy, żeby wziął ster na ulicę Sielanki i zobaczył, jak wygląda, a w szczególności ławki w tym skwerze, tam naprzeciw zresztą budynku Urzędu Miejskiego, stan cywilny i inne tam działy. Ja nie wiem, sam prezydent tam nie urzęduje, ale jego urzędnicy owszem tak. Przechodzą co dzień i nie widzą tego bajzlu, który tam jest. Żadna ławka nie jest cała. Wszystkie są połamane. Ja nie wiem, czy tam jest jakiś gospodarz, a swoją drogą Straż Miejska i policjanci chyba też się boją albo omijają.
Tym bardziej, że to jest centrum miasta, prawda?
I no wstyd, to powinien... po prostu dlatego niech pan prezydent wysteruje teraz tam.
To będziemy o to Dziękuję. Prosić. Pozdrawiam serdecznie. 52 34 5 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Jerzy Bydgoszczy mówi.
Słuchamy.
Ja mam taką, dla mnie, nie będzie mówić o wczorajszych sprawie, bo tam wszystko to grupy przestępcze, to nieważne. Chodzi mi o tą rzecz. Jak się jedzie od ronda 30-lecia, dawniejszego 30-lecia, mówmy, do drukarni, to wjeżdżamy w prawo na parking drukarni. Ale jest też wjazd od Gdańskiej. Mhm. Z tym pelikaniem, o tak mówię.
Dobrze pan mówi.
I tam się wjeżdża też z Gdańskiej. I tam nie ma jak w ogóle się minąć.
A tam jest ustawiony znak, który, z której strony jest pierwszeństwo. Pierwszeństwo jest od strony...
Zgadzam się, ale tam jest tak wąsko, że tam nie ma jak w ogóle przejechać.
To prawda, że tam jest bardzo... Ale tam się nic nie da zrobić, wie pan. Tam jest naprawdę bardzo wąska ulica.
No ale to powinni zakazać wjazdu z Gdańskiej.
Dobrze, o to spytamy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam
Dziękuję.
Serdecznie. 52 34 5 50 90 i 52 34 5 50 60 w tle Basia, jak słyszę. A tutaj dzień dobry. Oj.
Oj, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę Panią, jestem mieszkanką Starego Miasta.
Tak.
I chodzi mi o to, że po prostu wszędzie są blokady, czyli rozumiem, jest ulica Batorego. Ale mieszkam w tym bloku na ulicy Przyrzecze, to jest Wyspomuńska. Mostek nam zagrodzili, gdzie tam żadne prace się nie odbywają, a samochód parkujemy przed muzeum, tam możemy parkować. I żebym ja doszła z samochodu do domu, to ja muszę przez kładkę przejść, żeby nad Brdą wrócić do domu. Czy to jest, dla mnie to jest głupota. Nic na tym mostku się na dzień dzisiejszy nie dzieje. Rozumiem, dla ruchu kołowego zamknięte, okej. Okay. Ale dla pieszego mogliby te chodniki pozostawić, prawda? A ludzie tak chodzą i tak chodzą.
Rzeczywiście w tej chwili jest bardzo utrudniony ruch na Starówce Bydgoskiej. Rzeczywiście należałoby pytać, czy to jest pomyślane i przemyślane, i o to spytamy.
Bo kochana, bo to jest przemyślane, bo skoro się tym do dnia dzisiejszego nic nie dzieje, absolutnie. Ruch kołowy zamknięty, okej, okay, ale pieszy mógłby dalej trwać, a nie policjantów angażują, żeby policjanci stali i pilnowali, żeby ruch pieszy się tam nie odbywał.
Już zarejestrowaliśmy to i będziemy się tym zajmować. Dziękuję bardzo.
Fajnie, dziękuję ślicznie, miłego dnia życzę.
Za 9 minut godzina 16:52, 3:45:50, 2 numer końcówka 60. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Pani redaktor, nie będzie o polityce, natomiast będzie o patriotyzmie. Usłyszałem dzisiaj o tej koszykarce, która otrzymała obywatelstwo. No jest to potrzebne, ja myślę. Ciepło na sercu się robi. Pływałem też no, wiele razy do Stanów Zjednoczonych w latach 70. Często zaproszona z Polonia tamtejsza i widziałem, jaką... No, miłością darzą Polaków Polskę i szczycili się tym orłem. Już tam był cały czas koronie. Spotykaliśmy często właśnie ludzi, którzy już byli w podeszłym wieku. Zapraszaliśmy ich na statek, częstowaliśmy polskim jedzeniem, polskim chlebem, tudzież czasami polskim piwem, ale jest to na dzisiejszy, ostatnie kilka dni chyba ten wątek patriotyczny, myślę, że bardzo dobry i niech to pozostali, którzy tak troszkę nadwyrężyli ten patriotyzm nasz i to z tych wyższych półek, niech się uczą, że Polska jest Polską i dla wszystkich.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Kazimierzu. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia. A w studiu już kolejny gość, Maciej Puto, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Dzień
witam.
Dobry. Dzień dobry.
Przez zmianę nazwy musiałam przez chwilę się zastanowić, ale nazwa myślę, że jest dobra nazwa. Dzisiaj benefis Jerzego Puciaty. Bardzo ważne wydarzenie. Wszyscy na nie czekamy. O godzinie 19.
O 19 rozpoczynamy benefis Jerzego Puciaty. Będzie to taki benefis niestety bez benefisanta, ponieważ Jerzy Puciata jest w tej chwili w szpitalu, ale zestawiliśmy łącza i transmitować będziemy to, co będzie działo się w sali malinowej hotelu.
Czy pan Jerzy będzie widział?
Widział, oczywiście. Mam nadzieję, że do nas również pomacha.
No, pan Jerzy jest ciężko chory, natomiast na sali, w sali malinowej pojawią się jego znajomi, przyjaciele, współpracownicy.
I ci, którzy ten benefis przygotowali, bo to było przygotowywane, powiedzmy sobie szczerze, z potrzeby serca. To był taki pomysł, na który pan Jerzy bardzo, bardzo chętnie przystał. I
zresztą były plany, żeby był na tym benefisie.
Tak, oczywiście. Na początku chcieliśmy zaprosić, był specjalny fotel przygotowany dla beneficjanta. No niestety, no tak los sprawił, że pan Jerzy jest w tej chwili w szpitalu. Ale myślę, że będzie słuchał, będzie oglądał osoby, które będą dla niego występowały i co jest bardzo ważne, występują też z potrzeby serca, bez gratyfikacji finansowej.
To powiedzmy może, kto wystąpi.
Małgorzata Witkowska, aktorka Teatru Polskiego, będzie recytowała między innymi wiersze Michała Anioła. Będzie również Jan Rupczak, który zaśpiewa kilka piosenek. Studentka, właściwie absolwentka, pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, która zagra na wstępie jeden z utworów Maurycego Ravela. Będzie Grażyna Nita, która zaśpiewa dwie arie wiedeńskie, ale takie w stylu operetkowym. Piotr Salaber.
No właśnie, już się bałam, że nie wymienisz nazwiska.
Ja, ależ, ale nie mógłbym o Piotrze zapomnieć, który bardzo zawsze ochoczo odpowiada na nasze zaproszenia do udziału w benefisach.
Maciej Puto i dzisiaj benefis Jerzego Puciaty. Będziemy też do niego kiwać, pozdrawiać. serdecznie. Zresztą niedawno obchodził jubileusz 50-lecia.
55-lecia
tak jest, pracy artystycznej. Spotykamy się dzisiaj w sali malinowej hotelu pod Orłem. No ta sala ma swoją ograniczoną pojemność, że tak się wyrażę.
No ale została niedawno powiększona, powróciła do swego pierwotnego kształtu. W tej właśnie dodatkowej części na galerii zaprezentowane są obrazy Jerzego Puciaty, które można również kupić.
Zapraszamy. To dzisiaj o godzinie 19 w sali malinowej hotelu pod Orłem. Maciej Puto, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Dziękuję uprzejmie.
Już lepiej dzieckiem być, nie wiedzieć nic. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd. Daleko stąd. Przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok, za nowy rok. Na moim podwórku zapada noc. Daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok.
Reklama. Festiwal Chleba i Soli w Ciechocinku 28 i 29 czerwca. Park Zdrojowy i Zabytkowa Warzelnia Soli. Mnóstwo atrakcji z Polski i egzotyka z zagranicy. Zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Wśród atrakcji Aleja Chlebów Świata, warsztaty, degustacje, prezentacja sanatoriów. Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. Święto Soli. Łączy nas Wisła. Muzyka ludowa na żywo. Projekt współfinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
Galeria Miejska BWA ostrzega. Performerzy opanowują miasto. Przewidujemy utrudnienia w ruchu i konieczność myślenia. Wo ist mein Zuhause? Gdzie jest mój dom? Galeria Miejska BWA do 30 czerwca, codziennie od godziny 18. Noce z performance. Przedsiębiorstwo usługowe Edpol Edward Nesterowicz oferuje wynajem podnośników koszowych do 40 metrów, instalację elementów na zewnątrz budynków, obsługę nośników reklamy zewnętrznej, obsługę budów, usługi koparko-ładowarkami. Prowadzimy serwis podnośników koszowych i koparko-ładowarek. Edpol Toruń. www.podnosnikitoruń.pl.
Twoje rośliny potrzebują pomocy? Odpowiedź jest jedna – Substral. Substral to nawozy i pestycydy o długim działaniu. Raz zastosowane zadbają o Twoje rośliny w ogrodzie, domu i na balkonie. W Garden Flora na hasło Fachowcy od ogrodów otrzymasz Substral z 10% rabatem. Wejdź na gardenflora.pl oraz do Centrum Ogrodniczego Garden Flora przy ulicy Fabrycznej 13 w Bydgoszczy. Gardenflora.pl. Fachowcy od ogrodów.
Klub sportowy Start Wisła Toruń zaprasza na 20. Międzynarodowy Turniej Tenisa Kobiet Belela Cup do Centrum Tenisowego na Korty Mosiru w Toruniu przy Skarpie 4 w terminie od 30 czerwca do 6 lipca. Sponsorem generalnym turnieju są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, właściciel marki Bella. Szczegóły na www.bellelacup.pl.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oferuje 31 kierunków studiów inżynierskich i licencjackich. Wybierz studia na miarę swoich marzeń i aspiracji. Do nowości w ofercie należą analityka chemiczna i spożywcza, informatyka stosowana, nanobioinżynieria i zoofizjoterapia. Podejmując studia w UTP, masz szansę na wyjątkowy zawód i uniwersytecki dyplom. Zarejestruj się na rekrutacja.utp.edu.pl.
Sprawdź najnowszą ofertę salonów drzwi i podłogi Vox. Tylko teraz. Sam decydujesz, co zyskujesz. Kupując w czerwcu drzwi DRE z montażem oszczędzasz aż 25%. My montujemy, a ty oszczędzasz 25%. Sprawdź te i inne promocje. Oferta sam decydujesz, co zyskujesz, ważna tylko do końca czerwca. Zapraszają salony drzwi i podłogi Vox. www.vox.pl.
Jest 16. Czwartek, 26 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. NFZ skontroluje prywatną klinikę w Lipnie, w której zmarł noworodek. Do śmierci dziecka doszło 19 czerwca, zaraz po porodzie. Jego ojciec winą obarcza lekarzy z prywatnej placówki położniczej. Sprawę bada prokuratura. Ojciec dziecka jest przekonany, że personel zbyt późno przystąpił do cesarskiego cięcia. Tymczasem szpital twierdzi, że nie było jakichkolwiek zaniedbań. Operację przeprowadzono natychmiast po tym, jak badania wykazały, że tętno płodu zanika. Lekarze mówią, że nie było wskazań do przeprowadzenia tego zabiegu wcześniej. Tymczasem przyczyny śmierci noworodka pozostają nieznane. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na kluczowe pytania. Niezbędne będą badania laboratoryjne, które potrwają jeszcze kilka tygodni. Czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy zawiódł personel medyczny, wyjaśni prokuratura. Przeprowadzenie kontroli w placówce zlecił także NFZ. Dramatyczną scenę biblijnego potopu znów będzie można oglądać w parku przy Placu Wolności w Bydgoszczy. Po 70 latach od zniszczenia są znów trzy elementy rzeźby fontanny Potop. Po dekadzie starań Stowarzyszenia Odbudowy zamontowano ostatni, największy element postumentu. To postacie o antycznych proporcjach. Lew, mężczyzna i kobieta z dzieckiem na skale oraz drugi mężczyzna ratujący tonącą kobietę.
Józef Herold, inicjator odbudowy rzeźby Potop. Wysokość jest ponad 6 metrów głównej postaci. Projektował Michał Pronobis, rzeźbiarz, a odlewał to Jacek Guzera.
Wiem, że to, co się dzieje w tej chwili, to nie grozi rzeźbie. To jest dobrany brąz, taki, który jest odporny na warunki atmosferyczne, na działanie wody. Postacie są puste w środku. Klasyczna rzeźba, gdzie ten realizm jest i to taki twardy realizm. Pięknie oddany przez rzeźbiarza, jednak jest chyba najbardziej przekonywujący.
A fontanna Potop na Placu Wolności właśnie jest odsłaniana. Pierwotne dzieło Ferdynanda Lepkiego zostało odsłonięte w 1904 roku. W 1943 roku rzeźby przetopiono na cele wojenne.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Akcja w siedzibie ABW i prokuratorów w siedzibie Wprost była zgodna z prawem, zapewnia prokurator Renata Mazur. W siedzibie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga zaprezentowane zostały nagrane fragmenty akcji, podczas której prokuratorzy próbowali przejąć nośniki z podsłuchanymi rozmowami polityków. Rzeczniczka prokuratury, prokurator Renata Mazur, zapewniała, akcja nie paraliżowała pracy redakcji.
Ta czynność była ograniczona do jednego pomieszczenia. Było to pomieszczenie redaktora naczelnego. Pomimo, że w czynności uczestniczyło czterech naszych prokuratorów, tak naprawdę w tym pomieszczeniu zamiennie był jeden bądź dwóch prokuratorów. Pozostali czekali na jakąkolwiek informację, czy powinni podjąć czynności, czy nie.
Prokurator Mazur wyjaśniała, że akcja nie miała na celu zniszczenia jakiegokolwiek mienia znajdującego się w redakcji.
Pierwsze fragmenty wskazują na to, że prokurator od początku tej czynności dążył do ugodowego przejęcia nośnika. Chciał jakby przedyskutować z redaktorem naczelnym fakt przejęcia tego nośnika bez używania jakichkolwiek środków.
Na przedstawionym nagraniu widać m.in., jak prokurator prosi redaktora naczelnego tygodnika o udostępnienie pendrive'a z nagraniami. Prokurator Mazur pokazała też, że prokurator otrzymał od redaktora Latkowskiego nośnik, ale nie użył go. Konferencję prokuratury już zdążył skomentować na Twitterze Sylwester Latkowski. Według naczelnego Wprost śledczy nie mogą pokazać, jak wygląda cały przebieg wydarzeń, ponieważ nie nagrywali całości. Tą wiadomością kończymy. Serwis kolejny o 17.00.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
A do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, na termometrach maksymalnie od 18 do 19 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, północny, nie przekracza 20 km na godzinę, ciśnienie wzrasta, teraz na barometrze 1007 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Reklama. hotel zarezerwowany, pogoda zamówiona. Zapowiadają się błogie wakacje.
Chyba o czymś zapomniałeś.
Nie, pomyślałem o wszystkim.
A przedwakacyjny przegląd samochodu?
Jutro jadę do serwisu Toyoty. Teraz przegląd z wymianą oleju w naszej Toyocie już od 199 zł.
Skoro tak, to masz rację. Zapowiadają się błogie wakacje.
Jeśli chcesz przywieźć z wakacji wyłącznie dobre wspomnienia, sprawdź swoją Toyotę przed wyjazdem. Zaprasza Toyota Bydgoszcz, zdobywca europejskiej nagrody Ichiban.
Planujesz zabawę przy gorących, tanecznych rytmach? Dobra kuchnia, koncerty na żywo, a w każdy piątek i sobotę imprezy dla dorosłych. Tylko w Kuźni życie zaczyna się po 30. www.klubkuźnia.pl.
Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na wakacje z Chopinem, podczas których wysłuchamy recitali chopinowskich, a towarzyszyć im będzie prezentacja kurierów szafarskich, czyli listów młodego Fryderyka do rodziców i przyjaciół. Od 29 czerwca do 31 sierpnia, w każdą niedzielę o godzinie 12. Wstęp wolny. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Sprawdź najnowszą ofertę salonów drzwi i podłogi VOX. Tylko teraz. Sam decydujesz, co zyskujesz. Kupując w czerwcu drzwi DRE z montażem oszczędzasz aż 25%. My montujemy, a ty oszczędzasz 25%. Sprawdź te i inne promocje. Oferta sam decydujesz, co zyskujesz, ważna tylko do końca czerwca. Zapraszają salony drzwi i podłogi VOX. www.vox.pl.
Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Wszystkie modele Volvo z roku modelowego 2014 w promocji Volvo Last Minute. Do końca czerwca przyjdź do autoryzowanego salonu Volvo i przekonaj się, czy również ty możesz mieć Volvo tańsze nawet o wartość VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Nordic Motor w Bydgoszczy i w Toruniu.
Masz pomysł i grupę znajomych, z którymi chcesz zrobić coś na rzecz otoczenia lub działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację do 5000 zł w ramach projektu Inicjuj SFIO. Więcej informacji na spotkaniach informacyjnych i na www.tlok.pl. Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Reklama.
Polskie Radio.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Toruńska młodzież z liceum ogólnokształcącego i gimnazjum nr 15 wydała gazetę jeszcze tym razem, o tym już za moment. A potem konkurs na najatrakcyjniejszą gminę regionu, dzisiaj gmina Świecie nad Osą. Chociaż nie było ich wtedy na świecie, chcieli dokładniej poznać czasy, o których opowiadali im rodzice i dziadkowie. Toruńska młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego i gimnazjum nr 15 wydała gazetę jeszcze tym razem. Młodzi piszą w niej o wydarzeniach związanych z 25. rocznicą przełomu roku 1989. Dużo miejsca poświęcają wydarzeniom, do których doszło w zakładzie włókien chemicznych Elana, ale piszą też o ówczesnej modzie czy muzyce.
Adam Grzyśkowiak z pierwszego liceum ogólnokształcącego, z klasy medialnej i jestem redaktorem naczelnym naszego projektu. Nie było nas wtedy na świecie, tym bardziej może nas interesować ten okres w historii, bo najlepiej zawsze się dowiadywać czegoś nowego, więc projekt i sama jego realizacja była naprawdę super. I dowiadywanie się tego przede wszystkim od ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, którzy byli zaangażowani w to wszystko.
Gdyby nie pani, to prawdopodobnie ta gazeta nie powstałaby. Pani tu była takim głównym źródłem inspiracji i motorem napędowym, można powiedzieć.
Nazywam się Teresa Grochulska, Stowarzyszenie i Fundacja Grawka. No to jest okres mojej młodości, więc to jest naturalne, że się do tego wraca. I fascynacji, bo ten okres był fascynujący. Celem tego projektu było to, żebyśmy wysłuchali pana Franciszka. Potem źródłem inspiracji były obchody 4 czerwca. Ukazało się masę materiałów i one miały jakby zainspirować tych młodych dziennikarzy do napisania właśnie jakby swojego spojrzenia na te lata.
Z jakimi bohaterami udało wam się spotkać, porozmawiać?
Pierwsze spotkanie to jest Barokowus i pan Franciszek Baranowski, który był bezpośrednio zaangażowany w tamtych czasach w Elanie. Opowiedział nam o przesłuchaniach.
Tak.
Opowiedział nam o tym, jak przenosił lotki zapasem, albo jak wyrzucał je w ostatniej chwili do muszli klozetowej, kiedy milicja robiła nalot na jego dom, więc naprawdę interesujące.
Jakie artykuły powstały? Jakich tematów one dotyczą? Bo wiem, że to jest zróżnicowanie. Nie koncentrowaliście się tylko na takich zagadnieniach stricte związanych z polityką.
Oczywiście, łapaliśmy się wszystkiego. Polityka jest oczywiście ważna, bo to jest tak naprawdę sedno, ale staraliśmy się mówić o wszystkim. Mamy sport w tamtym czasie, mamy modę, mamy humor.
Muzyka.
Właśnie muzyka.
Muzyka.
Która była tak ważna dla obywatela w tamtym czasie, bo pozwalała się oderwać od tej szarej rzeczywistości.
A skąd mieliście właśnie materiały? Jak do nich docieraliście?
Oczywiście wspaniałym źródłem jest internet, ale nie można zapomnieć też o książkach. No i mieliśmy też żywych ludzi, tak jak pan Franciszek Baranowski. Przeprowadzaliśmy też wywiady z muzykami.
Czego ciekawego, zaskakującego być może dla was udało wam się dowiedzieć podczas pisania tych artykułów?
No na pewno dostrzegliśmy taki wielki kontrast między tamtymi czasami i tymi, w których żyjemy teraz, ale to jest oczywiste. Chociaż wszyscy wiemy o tym odcie i o pustych półkach w sklepach, to super było się dowiedzieć czegoś nowego, bo te rzeczy, o których mówię, to znamy już z opowieści dziadków, znamy z opowieści rodziców, ale to wszyscy już słyszeli. A dowiedzieliśmy się tak naprawdę na przykład o strajkach, o protestach, o tym, jak wszystko to było realizowane, o tym, jak odważni byli tam ci ludzie, żeby wyjść przed szereg i żeby walczyć z nieprzychylną władzą.
Gdzie będzie gazetę można otrzymać?
Część egzemplarzy na pewno będziemy trzymać w Agrawce, żeby młodzież, która uczestniczyła w projekcie, żeby miała dostęp. Resztę będziemy rozdawać po prostu. Może w czasie grylowania.
To będzie związane z zakończeniem projektu.
Tak, zakończenie projektu będzie 28 czerwca od godziny 18 przy Łódzkiej 58 koło barakowozu.
Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs Polskiego Radia PIK. Ludzie i ich pomysły. Zabytki i historia małych ojczyzn. Najciekawsze miejsca, przedsięwzięcia, inwestycje na antenie Polskiego Radia PIK. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina Świecie nad Osą.
Ireneusz Maj, wójt gminy Świecie nad Osą. Jeżeli chodzi o położenie gminy Świecie nad Osą, leży w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną, jadąc z Grudziądza, trzeba się kierować na Łasin lub Brodnicę i dalej są już kierunkowskazy na Świecie. Z drugiej strony, jadąc na Mazury, w Brodnicy trzeba skręcić na Jabłonowo i Grudziądz i też się dojedzie. A taką widoczną częścią tej gminy z bardzo daleka jest farma wiatrowa, więc jeżeli widać wiatraki, to znaczy, że już jesteście blisko gminy Świecie nad Osą i bardzo serdecznie zapraszamy.
Rzeczywiście, rozglądam się, farmę wiatrową widać z daleka. To może zacznijmy właśnie od wiatraków.
Zrobiła się atrakcją turystyczną. Przyjeżdżają gminy, które w przyszłości chcą inwestować w odnawialne źródła energii i po prostu chcą zobaczyć, jak to funkcjonuje, czy to hałasuje, czy nie hałasuje, czy oddziaływuje, czy nie. Ale i poza tym ludzie z sąsiednich miejscowości przyjeżdżają. Przyjeżdżają sobie popatrzeć, a poza tym z odległości 20-30 km tą farmę widać i jest w tej chwili w świecie kojarzone między innymi z tą farmą wiatrową. Oczywiście wiele innych rzeczy mamy na terenie gminy. Przede wszystkim to, że jesteśmy gminą ekologiczną. Mamy całą zwodociągowaną i skanalizowaną, więc nie odprowadzamy nigdzie ścieków do rzek, tylko mamy oczyszczalnie ścieków lub przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. To też jest atrakcja. To się w tej chwili na terenach wiejskich bardzo rzadko zdarza, żeby gmina była całkowicie zwodociągowana i skanalizowana.
Grzegorz Gil, Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą. Najbardziej atrakcyjne tereny gminy zostały objęte szlakiem turystycznym niebieskim. Pętla szlaku liczy 23 km. Jak powiedziałem, obejmuje najbardziej atrakcyjne tereny gminy. Grodziska wczesnośredniowieczne, zespoły dworsko-parkowe, jeziora Szańcowe, Lisnówek, także obszar podnieczynnej linii kolejowej Jabłonowo-Pomorskie Prabuty rozebranej. No, warto pomyśleć nad wytyczeniem tam szlaku turystycznego rowerowego, gdyż no, tereny są naprawdę pagórkowate, atrakcyjne. Krajobraz polodowcowy w świecie nad Osą w zasadzie leży nad trzema rzekami. Struga Radzyńska pływa do Lutryny na terenie gminy Świecie nad Osą. Lutryna na dopływ Osy i Osa, która jest no, największym ciekiem na terenie gminy.
Poza tym dużo atrakcji, jeżeli chodzi o aktywność mieszkańców. Przede wszystkim sportową. Stworzyliśmy tu całą bazę boisk, orlików, na których naprawdę całe rodziny przychodzą, bo orliki między innymi są zrobione w ten sposób, że nie tylko boiska, ale i zaraz plac zabaw, także przychodzą całe rodziny na te orliki i po prostu spędzają wolny czas w przyjemnej, sportowej atmosferze. Staramy się dbać tutaj o tężyznę fizyczną naszych mieszkańców. Poza tym wszystkie sołectwa mają swoje świetlice, więc mieszkańcy się też mogą spotykać i to świetlice albo nowe, albo wszystkie wyremontowane.
Pełną listę gmin biorących udział w konkursie oraz regulamin znajdą Państwo na stronie www.radiopik.pl w zakładce Konkursy. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego.
A przygotował ten materiał z gminy Świecie nad Osą Dariusz Gross. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK jeszcze przez kilka minut. To pan Dariusz, słuchamy?
Tak, dzień dobry pani. Ja z uporem maniaka niestety wracam do nieszczęśliwych świateł na skrzyżowaniu w Osielsku. Naprawdę, proszę mi wierzyć, tam codziennie w godzinach szczytu, czyli porannych do tak 8, w pół do 10 i o tej porze, tak jak jest teraz, jest potężny korek, szczególnie z Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Naprawdę już się w Myślecinku czeka. I czy nie można coś z tymi światami zrobić, bo tam jak patrzę potem w Osielsku, z prawej i lewej strony to jest, czekają dosłownie tylko na jedną zmianę, a my czekamy na zmian 15. Czy to jest logiczne? No dla mnie nie.
Już tą sprawą raz się zajmowaliśmy, ale...
No właśnie,
ale,
no właśnie.
No dobrze, zajmiemy się jej drugi raz, dobrze?
Bardzo prosiłbym.
Do
Dziękuję,
usłyszenia.
Kłaniam się.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja chciałbym najpierw zapytać, czy dzisiaj jest taki wolny temat, czy
dzisiaj wolny, czy jak chcą Państwo komentować to, co się dzieje na świecie, w Polsce, a mamy gorący okres ostatnio, to bardzo proszę.
No dobra, no to ja bym tak chciał troszeczkę, nawet nie pytanie do Pani skierować, tylko tak ogólnie pod refleksję, bo nie chciałbym, żeby ten mój telefon brzmiał jakaś pretensja. Tak w ogóle chciałbym się, zastanawiam się nad rolą dziennikarstwa dzisiaj, wie Pani, bo w relacji do rządu, a konkretnie premiera, bo od dłuższego czasu widzę coś takiego, że to, co mówi premier, jakby nie jest weryfikowalne przez dziennikarzy, jakby tu się nie dzieje, że premier mówi tak, kryzys pukał do drzwi, my go nie wpuściliśmy, kryzys już się skończył,
Ale potem to weryfikują eksperci ekonomiczni.
Ale jakoś tak słabo jeszcze, albo jeszcze tak wrócę do wczorajszego wydarzenia. Nie chcę konkretnie do Pani adresować, ani do Radia PIK, bo w Radio PIK akurat dużo się dzieje, nie wiem, która Pani redaktor prowadzi takie spotkania z politykami tego regionu i bardzo mi się to podoba. Są trudne pytania zadawane i tak tego bym właśnie oczekiwał. Dlatego mówię, to nie jest adresowane do Radia PIK akurat, ale do ogólnopolskich mediów, bo nawet wczorajsze wystąpienie premiera, wie pani, no nagle on zaskakuje wszystkich i mówi, że chce głosować wotum zaufania do rządu. No to przecież to nie jest piaskownica. Takie rzeczy to się daje pod dłuższą rozwagę, pod jakąś tam dłuższą dyskusję, a zabieram zabawki i idę do domu. Tak to troszeczkę wygląda, wie pani, tak znienacka i bez uprzedzenia. I ja bym oczekiwał, że na drugi dzień powstanie jakaś taka wrzawa dziennikarska, że premier dostanie serię pytań, dlaczego on tak robi, a nie inaczej, dlaczego tak niepoważnie traktuje parlament, bo to przecież jest poważna instytucja i rząd też jest poważną instytucją i te relacje to powinny być jak najbardziej poważne, no a nie takie wie pani, no takie emocjonalne, takie mam wrażenie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Jeszcze przez dosłownie kilka chwil czekam na państwa telefony. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mirosław, Robo, Bydgoszcz się kłania.
Dzień dobry.
Chciałem, wie pani Madziu, całkiem nie sprawia, ale ten radiosłuchacz wywołał naprawdę bardzo ważny temat i tutaj się skupię szybciutko. Jest bezczelność mediów, wie pani, i brak mi słów na to, co komentują to, co się wydarzyło wczoraj i dzisiaj. No brak mi słów na wyrażenie mojego oburzenia, wie pani. No,
tylko konkret tak, poprosimy, bo tak na razie...
Konkret. Niech pani posłucha sobie info, niech pani posłucha sobie Polsat, niech pani posłucha TV24. Przykładowo, w pierwszym, gdzie się mówi, proszę panią kochana, o rozmowach w Belki i na przykład z wiceministrem, pokazuje się w lepa na Kaczyńskiej z Belką przy stole. No absolut, chamstwo, bezczelność. To byśmy mogli... Chodźmy króciutko. Bądźcie bardziej rzetelni, bardziej otwarci, przez to będziecie bardziej wiarygodni.
A to pan mówi do wszystkich dziennikarzy, tak? Jak rozumiem?
Nie, do pani i do Radia PIK, bo ten pan, ten gość, ma rację. Oczywiście, no media ogólnopolskie, info, albo zaprasza się takich, wie pani, durnych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, że...
Ojej, pan tak nie mówi, bo to... Ja bym się nie odważyła tak weryfikować naukowców z jakiegokolwiek uniwersytetu.
Madziu, no już nie wiem, jak do pani mówić. Nie do nas, nie do Radia PIK, nie do Radia Regionalnego. Ręce opadają, nas nie są durniami. Kłaniam się, pozdrawiam.
Kłaniam się, pozdrawiam. Do usłyszenia. To jeszcze jeden krótki telefon, zanim Żaneta Walentyn się pojawi. Znaczy ona już się pojawiła. Dzień dobry, witam.
Janusz się kłania.
Witam.
Zdążyłem wczoraj, a nie mówiłem, że instrukcje media dostają. Pani była uprzejma zapytać, czy mailowo. No
tak.
To, tak, ja nie
albo
zdążyłem.
Albo SMS-owo.
Słucham?
Albo SMS-owo.
Albo SMS-owo. Nie, to są te media wytresowane, proszę pani. Słuchają przemówień, słuchają takich tub dziennikarskich, tych tuz dziennikarskich, komentarzy wybranych polityków, no i później jak za panią matką. Rzeczywiście, poza jednym takim przykładem drobnym, ale muszę powiedzieć, że państwa stacja, dlatego zresztą słucham, stara się być obiektywna. Kłaniam się i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Chyba lepsze popołudnie dzisiaj będę miała. Żaneta Walentyn w studiu, witam cię.
Witam, dzień dobry. Dziś będziemy mówić w bliżej życia o bardzo, bardzo gorącej sprawie i nie będą to media. Ale Golgota Piknik, jak państwo z pewnością się orientują, jutro ma być pokaz filmu, bo spektakl, no w Bydgoszczy nie było takiego zamiaru wystawienia spektaklu, on miał być...
Sfilmowanego
spektaklu, bo spektakl miał być wystawiony na poznańskiej Malcie, na festiwalu. No ale w wyniku wielu protestów dyrektor festiwalu zdecydował, że jednak tego spektaklu nie będzie. I w ramach takiej solidarności artystycznej, chyba tak to można nazwać, ten spektakl będzie pokazywany właśnie jako film, sfilmowany spektakl po prostu będzie w wielu teatrach, w wielu centrach kultury, między innymi w Bydgoszczy jutro i już jest bardzo dużo protestów. I my jako dziennikarze radia chcieliśmy się zorientować, po pierwsze, dlaczego ludzie protestują, dlaczego mieszkańcy Bydgoszczy i nie tylko Bydgoszczy protestują przeciwko emisji tego filmu. No ale też chcieliśmy zapytać pana dyrektora Łysaka, dyrektora Teatru Polskiego, dlaczego zdecydował się na emisję. Także tu będziemy mieli dwie strony i ja jestem bardzo ciekawa, co państwo o tym sądzą.
Ja też jestem ciekawa, ale to po godzinie 16.30. Żaneta Walentyn pozostanie z państwem po godzinie 17.00 w każdej sprawie.
Oczywiście, jak zwykle.
Tak jest. Do usłyszenia. Jutro spotyka się z państwem Ireneusz Sanger. Miłego popołudnia życzę.